Wagner, czyli tam i z powrotem. Jewgenij Prigożyn z grupą Wagnera wzniecił w Rosji bunt na jeden dzień i się wycofał. Dyktator Białorusi Aleksandr Łukaszenka wynegocjował koniec buntu. Tak minęła w Rosji sobota. Ale dwóch głównych aktorów tego spektaklu zniknęło. Nie wiadomo, gdzie jest Putin, nie wiadomo, gdzie jest Prigożyn. Dlaczego Prigożyn się zbuntował, a potem cofnął się spod Moskwy? Czy Putin przetrwa? Jak to wpłynie na Ukrainę i na Polskę? I czy to w ogóle było na serio, czy to tylko teatrzyk? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek, nie? I poniedzieli, chociaż my w niedzielę też nadajemy o 13, a wtedy mam robotę, nie?
A wtedy tak, wtedy też...
W poniedziałek też mam.
Ale to kiedy nie masz?
Aż tam od czasu do czasu nie ma. Soboty zwykle.
Soboty. Chyba, że jest zjazd.
Chyba, że jest zjazd, co? Czyli raz w miesiącu albo dwa.
Albo jakiś inny. I witam też Michała Fałka. Łączymy się, redaktora Michała Fałka, który śledzi dla Was i dla nas codziennie wszystko, co się dzieje za wschodnią granicą.
Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
Bardzo dobrze.
Super.
W sobotę, piątek, sobotę wydarzyły się dziwaczne wydarzenia.
Divadlo. To pozdrawiamy naszych czeskich słuchaczy. To jest dobre określenie na to, co się działo w Rosji. Divadlo, narodowe kino.
Jewgenij Prigożyn, szef, przynajmniej oficjalnie, szef grupy Wagnera, takiej prywatnej, publiczno-prywatnej firmy wojskowej w Rosji, stwierdził, że go atakuje go armia rosyjska i on tutaj się buntuje i domaga się dymisji ministra obrony Siergieja Szojgu i dowodzącego oficjalnie przynajmniej akcją, operacją w Ukrainie, Gierasimowa, i rusza na Moskwę z marszem wolności, tu żeby się wszyscy, nikt nie stawiał oporu i wszyscy się przyłączali.
Nie wiem, czy nasza grupa na Facebooku Idziemy po wolność nie jest zagrożona, albo nie jest w to wmieszana, trzeba by to zbadać. Ruska droga do wolności.
No ruszył, jechał.
Nie dojechał, no.
Zatrzymał się na rzece przed rzeką Oka, gdzie już się rozstawiły siły armii rosyjskiej i stwierdził w ogóle Łukaszenka najpierw, że on rozmawiał tu z tą grupą Wagnera, z Prigożynem i wynegocjował, że bunt się skończy. Prigożyn przyjedzie sobie do Białorusi, reszta wróci do miejsc tam tymczasowej dyslokacji, tam gdzie stacjonuje, i wszystko będzie fajnie. I jeszcze, że nikogo nie będą karać. A jeszcze o poranku Władimir Putin mówił, że to zdrajcy, nóż w plecy i wszyscy będą ukarani. Od tej pory Putin się nie pojawił. Na razie przynajmniej nie był widziany publicznie, nikt nie wie, gdzie jest. Prigożyn też w Białorusi się nie zameldował. Nawet jego służby prasowe nie wiedzą, gdzie jest, zniknął. Michale, co to się wydarzyło tam i właściwie o co to chodzi?
W zasadzie to wiecie, trudno powiedzieć. Ja tam na miejscu nie byłem, ale no rzeczywiście taki marsz po wolność, który się wydarzył, jest czymś dziwnym, choć i spodziewanym, ponieważ no, ta dynamika konfliktu pomiędzy Prigożynem, czyli pomiędzy Wagnerem, powiedzmy, a armią rosyjską, dokładnie sztabem armii, dowództwem armii, czyli panami Gierasimowem i panem Szojgu, już była dosyć duża przez wcześniejsze dni, tygodnie, a nawet miesiące. Tam przecież niejednokrotnie Prigożyn przeklinał, wyklinał szefów armii, no rzeczywiście groził im, żądał, żeby dawali Wagnerowi amunicję. No, okazało się, że być może dodawali amunicję, on tę amunicję zbierał, żeby mieć ze sobą na właśnie taką akcję, ale tuż przed tą sobotą, znaczy no kilka dni przed sobotą była taka informacja, że w prawo prowadzone przez Putina, że wszystkie te firmy prywatne, czy można powiedzieć najemnicy w tych wszystkich firmach prywatnych, powinni przed 1 lipca tego roku podpisać kontrakty z armią rosyjską. Czyli de facto Putin kilka dni wcześniej stanął po stronie wojska w tym konflikcie narastającym, no i wydał dyrektywę, że wszyscy, również i Wagnerowcy, ale z tych innych kompanii wojskowych, których przecież już jest kilkadziesiąt podobno, że wszyscy najemnicy mają podpisać kontrakty z armią, czyli mają tak jakby przejść pod skrzydła właśnie panów Szojgu i Gerasimowa. No, Prigorzyn zapowiedział, że tego nie zrobi oczywiście. I też była w dniu dzisiejszym, taką informację znalazłem, że no bo ten atak powiedzmy na obóz Prigorzyna prawdopodobnie jest to fake albo prowokacja, no albo coś takiego, żeby mieć pretekst, prawda, do całego tego rajdu. Natomiast ja znalazłem informację, że rzeczywiście był planowany prawdziwy atak rakietowy ze strony rosyjskiej, do którego nie doszło, bo Prigorzyn właśnie stworzył fake i tak jakby wyprzedzająco zrobił ten rajd. No i ten rajd, jak już powiedzieliście, no, był czymś dziwnym, ponieważ wydawało się, że ma szansę powodzenia, że ma szansę zająć Moskwę, że Putin przecież uciekł z Moskwy, no bo takie są fakty, że Putina prawdopodobnie w Moskwie nie ma. Być może jest w swojej rezydencji w bunkrze w Wałdaju, czyli to jest na północy Rosji. No ale właśnie Prigorzyn zawrócił, tak? I nie doszedł do Moskwy. Jest to rzeczywiście bardzo dziwne, bo coś, co wydawało się, że ma szansę powodzenia, no teraz okazuje się, że w trakcie nie miało szans powodzenia. Ja myślę, że było to, no pytanie, czy to jest teatr, czy to, wiecie, jest, czy to był prawdziwy bunt, czy to była tylko taka szopka, nie? Powiedzmy dla nas, dla widzów, którzy to oglądają, nie? Ale nie wiem, czy teraz odpowiedź na to pytanie, czy jeszcze nie chcecie swojego komentarza dorzucić.
Faktycznie szedł jak burza, można powiedzieć, prawie 800 kilometrów praktycznie w dobę. Tam jacyś oligarchowie mu dostarczali ponoć paliwo, czy pozwalali mu sobie tankować paliwo.
Tutaj ciekawostka, konkretnie Wiktor Miedwiedczuk, czyli to jest człowiek, który można powiedzieć zachęcił Putina do agresji na Ukrainę, który później został zatrzymany w Ukrainie i który później został wymieniony na tam 100 czy 200 obrońców Azowstalu. Także to jeden z głównych oligarchów ukraińskich i przyjaciel, no krewny można powiedzieć Putina, tak? I teraz podobno na jego stacjach właśnie Prigorzyn tankował.
Także ciekawie to wygląda. No, opór był znikomy, choć jakiś tam był, to widzieliśmy obrazki przekopywania nawet autostrad, żeby się nie dało przejechać, ustawiania ciężarówek w poprzek, no i kilka śmigłowców i jeden samolot. Wagnerowcy mieli zestrzelić, tam różne są doniesienia, ale przynajmniej 15-20 żołnierzy rosyjskich miało zginąć w wyniku tych zestrzeleń. Także to, co mówił Prigorzyn, że nie przelali żadnej rosyjskiej krwi, a teraz jest ryzyko, że to się stanie i dlatego się wycofuje, no to też nie jest prawda. Pastor Paweł Chojecki, jak ty odbierasz to bardziej jako teatr, czy jednak coś tam było na serio?
Nie no, od początku wyglądało to bardzo dziwadlo, bardzo dziwacznie, czyli no, teatr, choć oczywiście nawet z teatru można jakieś dobre wnioski, korzyści wyprowadzić. No myślę, że to, że Ukraina rozpoczyna na jeszcze większą skalę uderzenia na Rosję, to jest dobre wykorzystanie. Tam zdaje się, że oni początkowo nie angażowali tych swoich najświeższych sił, tych takich odwodowych, które właśnie miały dać wyłom we froncie.
Ukraińcy, jak się mówi, to zaangażowali około 1/3 dopiero tych sił, które były przygotowane do kontrofensywy, także to główne uderzenie jeszcze czeka.
I te najlepsze prawdopodobnie może teraz ruszyły, nie? I wykorzystując pewien chaos, bo teatr i ustawka, no to może być na szczytach władzy, no a poszczególni zwykli Rosjanie, zwykli ci żołnierze komunistyczni, no to oni tam nie wiedzą, też byli przestraszeni, zresztą skala wylotów z Moskwy, tych wszystkich tam, kto ratuj się, kto może, wszyscy uciekali z Moskwy, gdzieś wyjeżdżali niektórzy nawet za granicę i tak dalej, także zwykli Zwykli Rosjanie no nie byli w to wtajemniczeni. Zwykli żołnierze, ci frontowi też nie wiedzieli, co się dzieje. Także to była dobra okazja dla Ukrainy. Przypominam też, że jakieś kontakty, o tym już była mowa, wydaje mi się, że parę miesięcy temu, Prigożyn właśnie dowództwo ukraińskie, że takie rozmowy były prowadzone.
Tak, on tam chciał coś o wymianie jeńców, tam takie rzeczy. Ukraińcy mówili, że nie chcieli z nim gadać, bo uznali, że jest niewiarygodny, no ale jakiś tam kontakt na pewno był.
Jakiś kontakt był, jakaś informacja pewnie była, no i rzeczywiście wczoraj mieliśmy doniesienia, że Ukraińcy ruszyli na jeszcze większą skalę, nie? Także to jest ewidentny dobry owoc dla świata zachodniego. Dalej, kolejne dobre owoce, no to jest, że ten mit o jakiejś takiej jedynowładztwie Putina został poważnie naruszony, no bo Putin uciekł z Moskwy. Dzisiaj podobno dziennikarze pozwalają sobie na krytykowanie Putina, nie? Że piszą, że coś tam Putin zły, to przecież niemożliwe, nie? To jak to zły, nie? No przecież jest zawsze dobry i nie można tak w ogóle pisać ani mówić, nie? Także to są dla świata zachodniego ewidentne korzyści. To wszyscy, którzy no troszeczkę znają Rosję, też mówią, że car może być tam niesprawiedliwy, może być brutalny, może być jakiś, to tam powiedzieć, no szurnięty, nie? Może mieć jakieś zboczenia, czy tego. To nie ma znaczenia dla ludu rosyjskiego, ma być tylko silny. A tu okazało się, że tak nie za bardzo silny, nie? Także koszty Rosja poniosła w wyniku tego teatrzyku. No i teraz pytanie zasadnicze, dla kogo to jest teatr? Dla kogo to jest teatr, nie? No i pierwsza taka odpowiedź, która mi się nasuwa, to jest, że to jest teatr dla zagranicy, nie? Że dla Zachodu tak zwanego, nie? I rzeczywiście tu Aleksander Ścios na to zwraca uwagę, że już popłynęły takie z Zachodu słowa wsparcia dla Putina. Właśnie, oczywiście troszeczkę sobie tak, no, prześmiewczo to mówię, że tam Zachód, czy głównie Stany Zjednoczone, no, że tutaj ten guzik atomowy, broń atomowa wpadnie w niepowołane ręce, nie? No to kto jest tam, to, czyli tak jak Putin to trzyma, to jest powołane, nie? Pyta Aleksander Ścios, także słuszna uwaga. Także jest to jakiś teatr dla Zachodu. Pytanie, czy skala tego dramatu nie została przesadzona? Bo wiecie, można było taki lekki teatrzyk zrobić, nie? Gdzieś tam może na froncie coś by się poprztykali, a tu no, wyszło grubo.
No właśnie, z jednej strony wyszło grubo, a z drugiej strony jakby robić teatr, że to jest rebelia, no to ja bym tak z parę dni coś podtrzymał, nie? Tak zaczęli i skończyli.
Niewykluczone, że to jest jakieś przygotowanie do zmiany władzy na Kremlu.
Mamy doniesienia dziennika La Stampa, które ma źródła u wagnerowców, że umowa między Prigożynem a Putinem zakłada, że minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef sztabu Walerii Gierasimow tracą stanowiska, czyli że żądanie Prigożyna zostanie spełnione, a zastąpią ich Aleksiej Diumin i Siergiej Surowikin. No to jeszcze nieoficjalne informacje.
No to by znaczyło, że w tym starciu, jak gdyby nawet teatralnym, nie, no to ten Prigożyn by wygrał, jeśli by się to rzeczywiście stało. No i to oznaczałoby, że mit tego wszechwładnego Putina, który wszystkim steruje, bo jeszcze teraz do końca nie wiemy, nie? W sensie, kto tym steruje. Czy Putin? Nie? Bo że to jest dziwadło, że to jest teatr, no to wiemy. To jest jakiś cyrk zresztą. No, wynik tego jest oczywisty, jest cyrkowy. Ale teraz kto? Po co ten cyrk? To jeszcze do końca nie wiemy. Znaczy, no, Zachód dał wsparcie Putinowi, ale już na przykład Niemcy mówią, że oni już nie wierzą w Putina. To znaczy, że do tej pory wierzyli. To zapamiętajcie. Niemcy przyznali oficjalnie, tam jeden z wysokich polityków chyba tej partii prawicowej, CDU czy jakoś tam, on tak powiedział, że oni już więcej w Putina nie wierzą, nie? No do tej pory wierzyli, czyli zobaczcie, dopiero ten teatrzyk, czy być może nawet jakaś tam słabość władzy centralnej Rosji, dopiero te krople trzeźwiące na Niemców dała.
No widać, że Putin nie jest wszechwładny z tego, co no niby było wiadomo, że to jednak nie ma takiej wszechwładzy, że to jest tam jakiś układ sił, którego on jest emanacją i no, póki jest dla nich, dla całego układu przydatny, no to, to siedzi, bo czemu zmieniać. A teraz są jakieś ruchy. Są też doniesienia trzech agencji rosyjskich, że przeciwko Prigożynowi cały czas postępowanie się toczy, czyli jakby tego warunku nie spełniono. Michał Fałek, jak ty to widzisz?
Ja tutaj w pewnych można powiedzieć aspektach się z Pawłem zgodzę, a w pewnych bym to trochę inaczej widział. Ja myślę, że to była prawdziwa próba puczu przez Prigożyna, która być może nawet była wspomagana przez wywiad ukraiński, bo myślę, że pan Cyryl Budanow też tutaj swoje palce mógł w tym machać, no bo jeżeli by się ten pucz udał, to dla Ukrainy byłaby wspaniała wiadomość, bo przecież te wojska, które są no, w Ukrainie rosyjskie, musiałyby wrócić, musiałyby, nie wiem, bronić Rosji, no bo zakładam, że ten pucz może nawet jeżeli by się nie udał, ale by trwał powiedzmy tydzień, jeżeli by doprowadził do jakichś walk krwawych w Rosji. To wszystko się okazało niestety fiaskiem, no ale ktoś na tym zyskał. I teraz można zadać sobie pytanie, kto na tym zyskał? Myślę, że zyskali na tym ci, którzy chcą odsunąć Putina od władzy. Bo zobaczcie, kto doprowadził do tych negocjacji. No, Łukaszenko to jest tutaj figurantem, można powiedzieć, tak jakby no jedynie posłańcem, tak, czy powiedzmy jakimś tam, no kimś kto był pośrednikiem, ale tak naprawdę Prigożyn negocjował z Nikołajem Patruszewem i jeszcze tam o dwóch urzędników, Anton Wajno i Borys Gryzłow, ale najważniejszy z tych trzech jest Nikołaj Patruszew. Nikołaj Patruszew to jest de facto zastępca Putina. To jest też człowiek, który popchnął Putina do wojny w Ukrainie. No i to jest człowiek, o którym mówiło się, że może być następcą Putina, albo że następcą Putina może być syn Patruszewa. Patruszew to jest sekretarz Rady Bezpieczeństwa obecnie, od 2012 roku, ale wcześniej był szefem KGB i następcą Putina na stanowisku szefa KGB, no FSB dokładnie, prawda? Także to jest człowiek, który na pewno ma ochotę na władzę, który ma możliwości wzięcia władzy w swoje ręce, bo ma rzeczywiście jedną z najsilniejszych pozycji w państwie. Jest to też człowiek, który ma wpływ na Putina w tym sensie, że no, mówi się, że Putin nie używa internetu i że on jest tak jakby odcięty od tego, co się dzieje na świecie, od wiadomości rzetelnych i tylko dostaje te informacje, które mu filtrują, tak? Które mu dostarczają najbliżsi jemu, między innymi Patruszew, prawda? I w tym momencie zobaczcie, jest coś takiego, że bunt się nie udał, Putin uciekł, czyli i nie wiadomo, gdzie jest, czyli w tym momencie w oczach Rosjan on jest przegranym, tak? Bo co to za car, który uciekł, tak? Który rano mówi, że to jest bunt i to jest wbicie noża w plecy i trzeba Prigożyna no, będzie zlikwidować, a wieczorem cofa swój poranny ukaz, nie? Można powiedzieć. Także Putina propozycja została totalnie, można być ośmieszona i osłabiona. Bunt się nie udał, no i ktoś tę władzę dzierży, nie? I myślę, że właśnie ci, którzy się dogadali z Prigożynem i ci, którzy tak naprawdę zatrzymali rajd na Moskwę, który de facto na początku wydawało się, że może być sukcesem i myślę, że na to liczyła strona ukraińska, ale okazało się, że nikt Prigożyna nie poparł, tak? Wojsko mu pozwoliło tak jakby zająć Rostów, tak? Tam zresztą w tym momencie ci, którzy pozwolili zająć Rostów, to są oskarżani o zdradę. Pozwolili mu też dalej iść do pewnego momentu, bo przecież on na przykład zajął Woronesz, szedł tą autostradą Don, prawda? Ale no w pewnym momencie już widział, że dalej nie pójdzie, tak? Ale gdzieś tam go przepuszczano, gdzieś tam właśnie pozwolono mu tankować paliwo, czyli miał możliwość pójść sobie kawałek, ale nikt go nie poparł, bo on liczył, myślę, na to, że go poprze go armia, że go poprą struktury FSB i nikt go nie poparł, tak? Czyli w tym momencie on w pewnym momencie zobaczył, że hola, przeholowałem, tak? No i teraz jeszcze być może jakiś ultimatum dostał. Mówi się, że mogły być dwa ultimata. Jedno mogło być ultimatum takie, że nawet są gotowi zrzucić na niego ładunek taktyczny na ten marsz, na tę jego całą kolumnę, co myślę, że nie było prawdą, ale drugie ultimatum mogło być prawdziwe i takie realne, że zagrożono mu, że jego rodzina zostanie zabita, bo przecież on ma rodzinę, tak? On ma żonę i bodajże dwie córki, także mógł się
Brytyjski dziennik Daily Telegraph donosi, że zanim Prigożyn właśnie zrezygnował z rajdu, to rosyjskie służby specjalne groziły zrobieniem krzywdy rodzinom dowódców grupy Wagnera, także nie tylko Prigożyna. No ale to myślę, że tego się mógł spodziewać, jak zaczynał.
Także ja myślę, że rajd mógł być prawdziwy, z szansami nawet na sukces, a przynajmniej taki był w założeniu. I tutaj myślę, że strona ukraińska mogła w tym maczać palce, ale w trakcie okazało się, że Prigożyn został przechytrzony przez Patruszewa, a to jest okazja dla tego, żeby Patruszew rzeczywiście w krótkim czasie przechwycił władzę, bo w tym momencie jest taka sytuacja, że w Rosji wszyscy wiedzą, król jest nagi, car jest słaby, do Moskwy można dojść w ciągu jednej doby, nie? No to musi ktoś przejąć, kto jest silny, władzę.
No i właśnie kto w takim razie jest silny? No, Jewgenij Prigożyn jest dość popularny, czy do tej pory był w rosyjskim społeczeństwie. No, miał teraz taki objazd po różnych miastach, tam go może uwierzył w tę swoją popularność. Ale on też jest w sumie nawet w tej grupie Wagnera, trochę tak teatralnie, no bo grupę Wagnera zakładał Dmitrij Utkin, były podpułkownik GRU, właśnie pseudonim Wagner, stąd grupa Wagnera. On cały czas w tej grupie Wagnera jest gdzieś dowódcą, no a Jewgenij Prigożyn jest taką twarzą, może nie najpiękniejszą, ale no jakoś Rosjanom się podoba i tak występuje tu także przeciwko tej armii, czy tym dowódcom armijnym.
Faktem jest, że też zobaczcie, że konsekwencją tego, co się stało, będzie praktycznie rozpad grupy Wagnera, ponieważ to porozumienie, można powiedzieć, zakłada amnestię dla Wagnerowców, ale tutaj też są dwa takie jakby rodzaje tych Wagnerowców. Ci, którzy uczestniczyli w rajdzie, no to nie będą karani, ale ci, którzy nie uczestniczyli w rajdzie, mają prawo podpisać właśnie kontrakty z armią rosyjską. Czyli de facto zaraz okaże się, że Wagnera nie będzie i tych 25 tysięcy ludzi nie będzie, bo w rajdzie uczestniczyło, szacuje się, około 5-6 tysięcy być może. No to oni gdzieś tam pójdą, nie wiem, no do cywila, gdzieś, nie wiem, no dalej. No może będzie jakaś inna struktura powołana, bo ten Wagner, tak jak mówiliście wcześniej, on był bardzo wygodny dla Putina, choćby nawet właśnie w Afryce, gdzie de facto był takim zbrojnym ramieniem Rosji do załatwiania różnych ciemnych interesów, ale w tym momencie no ten rozpad w Rosji, Wagnera, jest na rękę no tym, którzy chcą przejąć władzę, prawda? Tej elicie, która chce wymienić Putina, bo w tym momencie no tracą jednego groźnego przeciwnika. Jeszcze zostaje kilku przeciwników, dosyć groźnych, między innymi kadyrowcy, nie wiadomo jak oni się zachowają, a oni są w tym momencie, no oni tak jakby pojechali zastąpić drogę Prigożynowi.
No, czyli są też dojechać, w tym momencie się samochody popsuły.
Ale kadyrowcy są podobno, ja czytałem informację, że są w granicach 200 kilometrów od Moskwy i tam już zaczynają robić swoje porządki, czyli wiecie, no, powoli się do kobiet dobierać, do kradzieży i tak dalej, no, no to też jest jakieś tam...
Głównie do tego są zdolni, żeby ewentualnie przeciwko cywilom wystąpić, ale przeciwko jakiejś armii to już nie bardzo.
Się jeszcze nie zakończył, na pewno.
No ale tu warto przypomnieć to, co mówiliśmy od lat, bo wiecie, póki ta wojna się nie zaczęła, to była taka narracja przez zresztą agenturę komunistyczną lub pożytecznych idiotów serwowana Zachodowi, że Putin to jest taki wzór konserwatyzmu, że to jest taki ostateczna obrona chrześcijaństwa. Myśmy mówili, to bzdura. Rosja oparta jest coraz bardziej na islamie. Nie? To Putin buduje meczety wielki w Petersburgu, w innych miastach, w Moskwie tam zdaje się też i szczególnie w strukturach siłowych jest coraz więcej ludzi z republik islamskich, rosyjskich tych, nie? Czyli o tym mówiliśmy, nie wiem, parę lat temu, już nie potrafię daty pokazać, ale na pewno było to więcej niż 3 lata temu i ostrzegaliśmy, że absolutnie to nie jest żadna tam nadzieja chrześcijaństwa, że w ostatecznej rozgrywce to właśnie wojska islamskie zostaną użyte do wprowadzenia czy tam uspokojenia sytuacji w Rosji. Uspokojenia to właśnie w rozumieniu tym dyktatorskim. I zobaczcie, że ten schemat tu już został rozegrany, że w obronie władzy centralnej w Moskwie ruszyły islamskie wojska z Kaukazu. No, to pokazuje tylko, że ten element, o którymśmy mówili, że on w Rosji jest coraz bardziej dominujący, on wszedł tu do gry już na poważnie, nie tylko jako wojska najemne przeciwko innym, czyli do okupowania Ukrainy, ale do obrony władzy centralnej w Moskwie. Weszli do gry już przedstawiciele właśnie Kaukazu.
A jakiś czas temu, jeszcze tam bliżej początku wojny, taki jeden z głównych propagandystów rosyjskich, Sołowiow, krzyczał Allah Akbar, i to nawet po hebrajsku, bo jest Żydem.
Także w Rosji to rzeczywiście, jak mówię, że Rosja to stan umysłu, to nie jest to przesadzone.
Także tam takie akcje faktycznie się dzieją i rozwijają. Komentarze wasze, pierwszą porcję przeczytam. Tadeusz Marszałek, cyrk na kółkach, ale chyba wyreżyserowany, tylko nie wiadomo przez kogo. W takim państwie, jakim jest Rosja, to wszystko jest możliwe. No właśnie, przez kogo mógłby być taki teatr wyreżyserowany? No bo wygląda, że Putin nie bardzo zyskał na tym spektaklu. Przynajmniej ja na razie nie widzę tych zysków.
Prigorzyn... Mówię, jedyny zysk, że Zachód, że tak powiem, jakoś się zaniepokoił, że destabilizacja w Rosji, czyli ta putinowska stabilizacja, jest dobra. Być może...
Znaczy to Putinowi było tak bardzo potrzebne, żeby
właśnie
robić ten...
Tak, nie bardzo widzę wielkość tego zysku, nie?
Ale tu może być, tak jak podobnie mówisz, jak Paweł mówisz, że może być dla Zachodu komunikat bardziej od tej elity, która chce przejąć władzę, zakładając, że to jest na przykład Patruszew czy jemu podobni ludzie, to może być właśnie komunikat dla Zachodu. Zobaczcie, lepiej się z nami dogadajcie, bo Putin już jest w odstawce, ale lepiej się z nami dogadajcie, bo inaczej to może być jakiś zbrodniarz typu Prigorzyn na tym stolcu, nie?
Albo chaos, nie? Że każdy z każdym zacznie się bić, bo tam, co już Czarek mówiłeś, nie, że jest tych armii prywatnych kilka, to nie jest tylko ta jedna, tam praktycznie każdy koncern wielki gospodarczy od razu musi mieć swoją armię, bo to jest państwo bez prawa, czyli każdy bogatszy musi mieć swoją prywatną, trochę jak Rzeczpospolita w XVII i XVIII wieku, w schyłkowym czasie, musi mieć prywatną armię, żeby tam mieć kartę przetargową i chronić swoich interesów, bo na żadne tam wojska federalne czy milicje nie ma co liczyć. Do tego tradycyjnie w komunistycznej Rosji walczą ze sobą struktury wojskowe ze strukturami służb cywilnych. Nie? Tu Michał już pokazał, że struktury Wagnera bardziej były związane z GRU, czyli z wojskowymi strukturami rosyjskimi. Chociaż mówię,
chociaż
to się mogło mieszać.
Prigorzyn, to miał związki z Putinem.
Dlatego mówię, że tu bardziej ten pseudonimy Wagner, ten oficer.
Ale od 20 lat się przyjaźni z Łukaszenką właśnie, który teraz z nim negocjował.
A tutaj ten konflikt, który był hodowany, przecież Putin głupi też nie jest, musiał wiedzieć, że ten konflikt jest hodowany, tu gdzieś w tle jest FSB, nie? Bo i on jest z FSB czy z KGB, i ten Patruszew, o którym Michał mówił. Także tu bym gdzieś szukał tych odpowiedzi, która z tych służb chce wykiwać tą drugą i zająć ewentualnie miejsce po Putinie. Jeśli rzeczywiście, a na to wygląda, tu jest to osłabienie Putina w tak wielki sposób, że z tego się nie powinien podnieść. Nie? Nie wiem, co on miałby zrobić, żeby odbudować swój autorytet silnego przywódcy, kiedy uciekł z Moskwy, kiedy 5000 jakichś wataszków ruszyło, wiecie, to w ogóle jakaś parodia. To ten człowiek, jeśli tu...
Sami Rosjanie się śmieją. Jak NATO nas zaatakuje, to że przekopiemy autostrady i tyle mamy do zaoferowania i ciężarówki.
Dodałbym jeden aspekt do tego, co Pawle powiedziałeś, bo to jest bardzo ciekawe, że zobaczcie w kontraście do Zełenskiego, tak? Bo w tym momencie Putin cały czas wywołał wojnę, krytykując Zełenskiego, nie? Że to jest jakiś tam, wiecie, ćpun i tak dalej. I teraz Putin ucieka przed 5000 tysiącami. No, no właśnie, że to jest aktor, komediant. I Putin ucieka przed 5000 tysiącami, kiedy Zełenski nie uciekł przed 150-tysięczną armią drugą w świecie, tak? Wtedy jeszcze.
Teraz podobno ona już też jest druga, tylko że w Rosji.
Druga w Rosji, tak. Wcześniej była druga w świecie, druga w Ukrainie, później była druga armia rosyjska w Ukrainie, a teraz jest druga w Rosji.
No niestety, znaczy w sensie cieszymy się.
Cieszymy. No właśnie, jakie z tego mogą być konsekwencje dla Polski, czy ogólnie dla Zachodu? Czy co coś zmienia w naszej sytuacji to, co się wydarzyło? Michał Fałek.
Może jeszcze powiem o Ukrainie, bo to też jest ważne, nie? Bo sam front, rzeczywiście wczoraj były informacje, że ruszyła kontrofensywa, ale dzisiaj widać, że jednak jeszcze chyba nie ruszyła, przynajmniej na pewno nie ruszyły te jednostki, które wcześniej nie weszły do boju, tak? Czyli jak mówi się, że w tym momencie są zaangażowane cały czas trzy czy cztery, czy komponenty trzech czy czterech brygad z tych kilkunastu sformowanych, to wydaje się, że dalej tak jest. I być może to jest dobrze, bo też mogło być tak, że jednym być może z celów, no załóżmy tego Patruszewa lub innej tam elity, która chciała zrobić ten cyrk, nie, ten teatr, było to, żeby Ukraińcy zaangażowali wszystko, nie, żeby weszli all in. I w tym momencie zobaczcie, jeżeli by to tak krótko, trwało to krótko, jeden dzień, jeżeli by Ukraińcy weszli wszystkim, to by nie było dla nich dobrze, nie? Dopiero, bo przecież te rosyjskie wojska, które no są bronią, można powiedzieć, granicy w tym momencie, czy bronią linii frontu, to one często nie wiedziały, co się dzieje na drodze do Moskwy jeszcze nie wiedziały, prawda? I wydaje się, że Ukraińcy no nie dali się wciągnąć, można powiedzieć, w ten scenariusz, aczkolwiek w pewnych miejscach i w kilku punktach poszli, tak? Poszli, co ciekawe, tam zdobyli przyczółki na południe od Chersonia przy tym zniszczonym wcześniej moście Antonowskim, czyli w tym momencie jest szansa, że utworzą kolejny front, no tam przy tym, przez ten, wiecie, zbiornik, którego nie ma, tak? Po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce i będą mieli drogę do Krymu, także to jest, powiedzmy, dobre wykorzystanie, natomiast tam na froncie wschodnim dla Ukrainy, czyli na froncie donbaskim, tam dalej jest takie powolne wypieranie Rosjan, powiedzmy kilometr po kilometrze, nie? Także no, jeśli chodzi o Ukrainę, no to najlepszy scenariusz dla Ukrainy byłby taki, jeżeli by rzeczywiście pucz doszedł do skutku i władza została zmieniona i władza by te wszystkie wojska wycofała. Drugi dobry w miarę scenariusz to byłby taki, żeby ten chaos trwał dłużej, tak? Żeby na przykład trwał tydzień i wtedy rzeczywiście Putin musiałby te wojska wycofać lub ktoś zamiast Putina, no ktoś, kto powiedzmy walczyłby o władzę no, w taki krwawy sposób w Moskwie. No a tutaj to można powiedzieć...
Jakaś część armii po stronie Prigorzyna opowiedzieć, no bo te parę tysięcy no, przy liczebności na przykład Rosgwardii, która ma no, kilkaset tysięcy, teoretycznie, no w praktyce, no nie wiem, może tam użytecznych, no ale no i tak dużo więcej, no Prigorzyn by tymi 5000 Moskwy kilkunastomilionowej nie zdobył, a nawet jakby zajął pusty Kreml, no to co by z tym zrobił?
Tak, ale też były takie informacje, że Rosja wycofała z frontu ukraińskiego tam na przykład dwie jednostki powietrzno-desantowe, brygady, tak, no ale już one wracają podobno na ten, no być może jakieś tam komponenty nich, czyli no nie osiągnięto tego efektu, żeby dużo wojsk rosyjskich musiało zostać wycofanych, jakieś tam powiedzmy na pewno jednostki zostały wycofane, ale to nie z frontu, tylko to prawdopodobnie z odwodów jednostki zostały wycofane, czyli de facto na chwilę obecną za dużo ten bunt Ukrainie nie pomógł, no w tym sensie to rzeczywiście jest teatr, nie? Bo tak jakby nie miał on rzeczywiście wpływu wielkiego na sytuację na froncie, ale nie miał wpływu, można powiedzieć, doraźnego, natomiast na pewno będzie miał wpływ w perspektywie dłuższej, no bo jednak jak się wojska rosyjskie, te, które są, dowiedzą, co się stało, jak, można powiedzieć, kruchy jest ten reżim, tak? Że Putin to już praktycznie jest, no już go nie ma, tak? No to w tym momencie tym bardziej nie będą chcieli umierać za żywego trupa, prawda?
Tak, dlatego ten efekt psychologiczny, on jest trudny do oszacowania i trudny też do przewidzenia, nie? Że wiecie, rozegrał się teatr, ale teatr, który no, wpływa na pozycję międzynarodową i na mentalność Rosjan. I tu tylko się zawsze szacuje, jak zareaguje strona przeciwna, czyli jak zareaguje Zachód. No to można, powiedzmy, stosunkowo łatwo przewidzieć, ale jak zareaguje armia, jak zareagują żołnierze, jakie będzie morale, jak zareagują Rosjanie, to jest troszeczkę trudniejsze do przewidzenia. I tak jak powiedziałem, ten efekt psychologiczny, że Putin okazał się słaby, król jest nagi, jak to powiedziałeś, Michale, no jak to teraz naprawić? Że wiecie, że to ja nie widzę szansy na naprawę, nie? Że ci, którzy tam rzeczywiście, bo to przecież nie jest jedna osoba, to jest jakaś tam struktura tych siłowników, myślą o przyszłości Rosji, no muszą mieć chyba już zastępcę dla Putina. I jeśli już ten teatr miałby odegrać jakąś rolę, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, no to prawdopodobnie taki komunikat pójdzie na Zachód, że słuchajcie, no my możemy nowego cara ogłosić i on zawrze pokój, ale dajcie nam przynajmniej Krym, żebyśmy mieli czym uspokoić naszych Rosjan i pokazać, że ten car jakiś posag wnosi, a nie tylko, że to jest masa upadłościowa po Rosji. Nie? Inaczej mówiąc, obawiałbym się, że ta rozgrywka, ten teatrzyk może skłonić Zachód do poparcia jakichś działań Rosji, która będzie chciała wyjść w miarę nieprzegrana z Ukrainy. A tu nie wiem, czy możemy pokazać naszych tu bohaterów z naszej redakcji, którzy byli w tym czasie także tego pseudo-przewrotu w Ukrainie, w Odessie i tam właśnie w okolicach Nowej Kachowki. Oni powtarzają jedno. Ukraińcy nie chcą pokoju z Rosją na rosyjskich warunkach.
Zobaczmy, co mówił wczoraj.
Jeszcze tylko dokończę, bo to, żebyście zauważyli to zdanie. Ukraińcy chcą, żeby Rosja tak spieprzała z takim strachem z Ukrainy, żeby na 100-200 lat nie przyjechała znowu w gości.
Zobaczmy Grzegorza.
Obserwując Ukraińców, rozmawiając z nimi, oni nie przewidują możliwości, żeby ta wojna się skończyła na takim etapie, na jakim jest. Czyli na pewno przynajmniej ci tutaj na dole nie biorą pod uwagę tego, że ten stan, który jest teraz, będzie akceptowalny. Oni chcą odzyskać swojego, nie żądają żadnej zemsty. Usłyszałem takie słowo, które było dla mnie bardzo ważne, że oni by modlą się o to, żeby Rosjanie uciekali w strachu. To tylko tyle, nie? Nie w zemście, tylko w strachu, żeby oni tu więcej nie wrócili. I myślę, że te wydarzenia, które się teraz dzieją, w ostatnie te 2-3 dni, to jednak pokazują, że ten strach w Rosjanach gdzieś tam jest cały czas, nie? I jeżeli prawdą jest to, że faktycznie tam jest ten bunt, że to nie jest jakaś ustawka, to znaczy, że ukraińskie i nasze też modlitwy Bóg zaczyna wysłuchiwać i widać z tego realne efekty.
Żeby uciekali w strachu i wygląda, że ten strach w Rosjanach jest, no to by było dobrze. No to teraz, no nie, Ukraińcy na pewno się nie zgodzą w tym momencie, żeby tu zostawić Rosjanom Krym, kiedy coraz silniej ich przeganiają i mają szansę faktycznie ten Krym odzyskać. No, mówimy, że ta kontrofensywa niby powoli się posuwa, ale jednak te parę tygodni dużo więcej odbili niż Rosjanie zdobyli w ostatnich miesiącach. Także radzą sobie, a jak mówimy, to dopiero no może 1/3, 1/4, może nawet tylko tych przygotowanych do kontrofensywy sił ukraińskich.
Tutaj z tą kontrofensywą, to wiecie, no, myślę, że ważne jest takie zrozumienie, że rzeczywiście oni atakują umocnione, bardzo umocnione, czy umacniane przez miesiące linie obrony rosyjskie. No i idą do przodu. Ja dzisiaj czytałem taką informację, że straty rosyjskie w ostatnich tygodniach, tak, czyli w czasie tej kontrofensywy 20-dniowej, są, uwaga, 8-krotnie większe od Ukraińców. To jest, wiecie, to jest coś w ogóle, jeżeli prawdą jest ta informacja, to jest informacja podana przez stronę ukraińską, no niech będzie, powiedzmy, w połowie prawdą, czyli że straty rosyjskie są 4-krotnie większe. straty strony broniącej się w terenie umocnionym, prawda? Czyli to i tak w tym momencie po prostu Ukraińcy, to jest coś niezwykłego, nie? Ukraińcy po prostu przyjęli taką taktykę, że będziemy szli powoli, bo cenne jest życie naszych żołnierzy. I może być tak, że ta kontrofensywa będzie trwać jeszcze 2-3 miesiące, że oni powolutku będą zdobywali, dosłownie tuż przed naszym wejściem o godzinie 13 pojawiła się informacja, że odbili kolejną osadę właśnie na tym froncie zaporowskim, miasto Riwnopil, czyli powoli idą do przodu, tak? Powoli Rosjan wypierają, ale jak już się przebiją, czyli kiedy już ta pierwsza linia najbardziej umocniona obrony zostanie przebita i będzie możliwość rzeczywiście tam większych sił wysłania w rejon tego wyłomu, no to wtedy to już pójdzie, wiecie, błyskawicznie, nie? To wtedy w ciągu tygodnia oni dojdą do Mariupola albo do Berdiańska i nie będzie już korytarza na Krym. Zresztą Krym jest izolowany, bo przecież w zeszłym tygodniu były ataki na mosty tam właśnie u wejścia na Krym, które w tym momencie wydłużają Rosjanom logistykę, utrudniają Rosjanom logistykę. Kwestia jest mostu krymskiego, kerczeńskiego, który przecież może też być zniszczony lada dzień, można powiedzieć, także to też jest tylko kwestia czasu, myślę, i dla Ukraińców na pewno w kontekście tego, co tam wcześniej mówiliście, co Pawle mówiłeś, ważniejszy jest Krym niż Donbas. Bo Donbas to są, wiecie, zgliszcza przez 8 lat rabowane przez Rosjan. Tam praktycznie jest pustynia, można powiedzieć, nie? Mówię o tym Donbasie, tym, który był wcześniej okupowany przez Rosjan, prawda? Natomiast Krym jest istotny dla Ukrainy nie tylko gospodarczo, ale i strategicznie, tak? Bo zostawienie w łapach rosyjskich Krymu, no to jest dalej zagrożenie dla transportu zboża, dla całego, można powiedzieć, gospodarki ukraińskiej, jeśli chodzi o logistykę przez Morze Czarne, prawda? Dlatego myślę, że oni zrobią wszystko, żeby Krym odbić nawet wcześniej niż Donbas, tak? Bo Krym jest dla nich dużo bardziej ważny i oczywiście nie zgodzą się na żadne ustępstwa sugerowane im przez kogokolwiek, tak? Jeśli chodzi o utratę Krymu, czy zostawienie Krymu w łapach ruskich.
No a właśnie, czy to coś znaczy dla Polski? Czy Polska jakoś powinna reagować w tej sytuacji tego niby buntu? Czy jakoś to zmienia naszą sytuację?
Ja myślę, że jakiegoś wielkiego znaczenia to nie ma na chwilę obecną, tak, sam ten bunt, no bo on dla Polski jeszcze ten bunt nie miał znaczenia w tym sensie, że no ci Wagnerowcy nie są zagrożeniem dla Polski, sytuacja na froncie niewiele się zmieniła. Co prawda ten Prigożyn jest podobno na Białorusi, ale też nie wiadomo, co się z nim dzieje, bo przecież od soboty rano nie ma z nim praktycznie kontaktu, nie wiadomo, czy jeszcze żyje, czy w ogóle będzie żył, no bo obiecano mu amnestię i właśnie wycofanie tych zarzutów karnych, okazało się, że to się nie stało, także no widać, co jest warte słowo Putina, bo to mimo iż tam Patruszew tak jakby negocjował, no to było słowo Putina, czy obietnica Putina, że tak się stanie, czy te warunki będą spełnione. Ja myślę, że raczej niezależnie, czy dalej będzie Putin rządził, czy ktoś inny przejmie władzę, to Prigożyn jest do odstrzału. Natomiast no, dla nas jest to o tyle istotne, bardziej istotne są te następstwa, tak? Czyli to, jak się rozwinie sytuacja w Rosji, a mianowicie kto przejmie władzę. No bo też historia Rosji jest taka, że już jak jest taki bunt, jak już car okazuje się, że jest, no, że król jest nagi i car jest bezsilny, to zazwyczaj w krótkim czasie traci władzę, tak? Czyli to może być kwestia, wiecie, tygodnia, miesiąca, może pół roku, ale można spodziewać się czy spekulować, że Putin władzę straci. No i pytanie jest, kto tę władzę przejmie. To będzie istotne dla Polski. Ale wygląda na to, że małe są szanse, żeby władzę przejęła jakaś taka opozycja bardziej, można powiedzieć, prozachodnia, no, która gdzieś tam jest na wygnaniu, no bo ona nie ma na to szans fizycznych, nie? Wygląda na to, że po prostu w tej walce mafii, różnych mafii w tym państwie mafijnym, no przejmie władzę inna mafia.
No tak, dlatego zastosowanie jest proste. Rosję trzeba pokonać, tą Rosję komunistyczną. I tu cała nadzieja w Ukraińcach, w ich zarówno tej sile militarnej, jak też i zapleczu, bo tu są kłopoty, bo oni nie mają rezerw. Ukraińcy nie mają rezerw. Nie? Demograficznie to już jest praktycznie wyczerpane. Oni już nie mogą więcej żołnierzy powołać, przeszkolić i tak dalej. Jedyne, co możemy im pomagać, to jest sprzęt i tu zastosowanie drugie, no to powinna teraz szybko iść, no, ogromna pomoc militarna do tej ofensywy potrzebna. Tam te samoloty F-16 i tak dalej, to wszystko Ukraina powinna teraz otrzymywać, tak, żeby rzeczywiście odbić Krym. O tym mówiliśmy, tu był taki wywiad z generałem Hodgesem jakiś z pół roku temu, czy jakoś tak, nie pamiętam, ale wtedy też mówiliśmy o tym, że to Krym jest prawdziwym celem tej nowej ofensywy. Nie? To o Krym się wszystko rozbije, ponieważ to jest symbol. Jeśli Ukraina odzyska Krym, to znaczy, że Rosja jest bezsilna i jest odrzucona znowu od Morza Czarnego. Nie ma już praktycznie racji bytu flota czarnomorska i tak dalej. I to oznacza bezpieczny handel i różne takie rzeczy. A z kolei pozostawienie Krymu komunistom, no to oznacza, czy Rosjanom, no to oznacza klęskę Zachodu. Nie? Także wszystko się rozbija teraz o Krym i myślę, że tu ten teatrzyk to właśnie jest w zamyśle rosyjskich satrapów jakąś grą o Krym także, nie? Czyli właśnie to, co powiedziałem, że damy nowego cara, Putin znienawidzony odejdzie, ale w nagrodę dajcie nam Krym. Pozostawcie nam Krym, nie? I na to tam, wiecie, no Polska tam pewnie wielkiego wpływu nie ma, nie? Ale przynajmniej powinniśmy o tym jasno mówić, że wspieramy Ukrainę i cały Zachód powinien wspierać Ukrainę do bezwarunkowej kapitulacji Rosji na ziemi ukraińskiej, kropka. Do odbudowy państwa ukraińskiego w jego poprzednich granicach, nie? To powinno być zastosowanie i to w ogóle nie powinno być nigdzie dyskutowane. A to oznacza upadek Rosji. No już. I to nas też nie smuci. No.
Bardzo zły człowiek pisze, Szojgu zostanie winnym i wszystko wróci do normy. A Dariusz, kolejny władca Rosji będzie gorszy niż Putin.
No tak zdaje się Trump tam coś w jednym z tweetów tam coś tak przebąkuje, nie? Myślę, że tak. Dobrze by było doprowadzić do sytuacji, żebyśmy się nie musieli przejmować, jaki będzie władca w tej imperialnej, komunistycznej Rosji, tylko żeby jej po prostu już nie było i wtedy jest spokój.
A co tam wtedy będzie?
No, jakieś wolne narody, wolne państwa inne i tak dalej, nie?
Na przykład Moskowia, no bo krajowiec będzie czeski, to wiemy. Tam dużo nowych państw uzyska niepodległość na Kaukazie, gdzieś tam Tatarstan. No nie wiem, dużo może być rzeczywiście kraju, prawda?
Królewiec jest bardzo istotny, nie? No bo to jest taka mina, albo raczej łajno zostawione przez Stalina na terenach, wiecie, naszej ziemi, dawnej Rzeczpospolitej, także to są ważne tematy, nie? No ale jakoś tam coś się podzieli, no to nie jest...
Nie no, jest... Kralowiec, damy Czechom dostęp do morza w zamian za rurociąg z piwem z Kralowca, możemy tak się umówić.
No widzicie, Michał ma tu różne propozycje.
Także jest to jakoś do rozwiązania, jak już takie lżejsze tematy, to myślę, że możemy zaprosić Leszka Strzałowskiego i memowy strzał jego.
Witajcie.
I zobaczyć, jak memo internetosfera zareagowała na te bunty, niby bunty w Rosji.
Pawle, ty mówiłeś, że no, ten próba przewrotu była takim niepokojącym sygnałem dla tutaj elit zachodnich. No, polscy internauci mieli jasne oczekiwania, stali za wojną. No i tutaj mamy pierwszy mem taki, że tu w odpowiedzi na agresję rosyjską Putin tak duma i może powinienem dołączyć do NATO. To jest taki pierwszy. Następny mamy...
No tak, Trybunał w Hadze czeka, także może w ten sposób dołączyć.
Następny mamy w wojnie między Wagnerowcami a Putinem. Jestem po stronie wojny. Tak, następny.
Nie wyszło. A czy...
Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipawski, on w sobotę rano skomentował, widzę, że zbliżają się moje wakacje na Krymie.
Tak więc... No to dzisiaj to samo widzicie.
Tak.
O tym samymśmy rozmawiali.
Tak? Następny to mamy tu, jak Szojgu siedzi z generałami na jakiejś imprezie, ale z tym puczem to dajcie spokój. Kto to słyszał? Tak? I teraz już mamy drugą część memów, która już po tej całej akcji, no to już po tym wycofaniu się, scena z Asterixa i Obelixa, grupa Wagnera, Cezar mówi paszli won, to idziemy sobie stąd i wszyscy liczący na wojnę domową, no nie no, dlaczego tak szybko, co? I następny. Mistrzowie urywania akcji w najciekawszym momencie. Z jednej strony Prigorzyn, z drugiej strony Polsat. Jak ktoś kiedyś oglądał filmy akcji, na przykład właśnie na Polsacie, to bardzo dobrze rozumie, o co w tym memie chodzi.
Podejrzewam, że reklamy się pojawiały.
Dokładnie tak.
I trzeba było czekać 10 minut, co tam dalej.
I ostatni, no to już mamy filmik. Filmik przedstawiający zażartą walkę właśnie między Wagnerowcami i armią rosyjską.
Dobre.
Jak już kurtyna opadła, konflikt się zakończył. Dziękuję bardzo, to wszystko.
Dzięki.
Dziękujemy. Zachęcam jeszcze do brania udziału w sądzie przez ostatnie minuty naszego programu. Jak zareaguje Zachód na próbę przewrotu w Rosji? Czy wesprze Putina? Czy wzmocni Ukrainę kontra Putin? Czy nic nie zrobi? Czy jeszcze inna reakcja? Piszcie w komentarzach. Już niektórzy pisali.
Tu jeszcze trzeba dołożyć, że Rosja to jest diaboliczne państwo, to jest diaboliczny stan ducha. Te elity rosyjskie, a społeczeństwo się na to zgodzi, są gotowe do największej zbrodni. To trzeba jasno powiedzieć i tu Ukraińcy przestrzegają przed wysadzeniem, znaczy no, oni to zrobią w inny sposób, nie wysadzą samej elektrowni zaporowskiej, tylko mogą wysadzić jej chłodzenie, czyli znowu kolejna jakaś wybuch tamy i tak dalej. I to by oznaczało skażenie nuklearne. Także o tym trzeba też pamiętać, że ci zbrodniarze mają przeróżne diaboliczne, takie ludobójcze pomysły w tych swoich chorych łbach.
O tym mówią Ukraińcy, że to już, że nawet już no, rozkazy zostały przygotowane, zatwierdzone. To właśnie Budanow, Kirill Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy, twierdzi, że Rosja zakończyła przygotowania do wysadzenia systemów chłodzących reaktory w elektrowni atomowej w Zaporożu. Plan jest opracowany i zatwierdzony, powiedział Budanow w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem New Statesman. Także tu cały czas to się może wydarzyć. Też to, co mówiliśmy przy wysadzeniu tamy, to też, że mogą być wysadzone inne zakłady, na przykład z amoniakiem.
Tutaj można jeszcze powiedzieć, jak ważne w tym momencie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych, bo tutaj jest taka ciekawa inicjatywa, tak zwana ponadpartyjna, bo dwóch kongresmenów bodajże, lub senatorów, no, w każdym razie dwóch polityków amerykańskich, zarówno z Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej, złożyli taką rezolucję w Kongresie, żeby wysadzenie, czy no, zniszczenie, czy doprowadzenie do katastrofy nuklearnej w elektrowni w Zaporożu potraktować jako atak na NATO, czyli jako powód do uruchomienia artykułu 5 NATO. No, jeżeli w tym kierunku by poszły, nie wiem, no powiedzmy, no takie jasne byłyby ostrzeżenia dla Putina lub dla tych, którzy władzę przejmują, że zrobienie czy doprowadzenie do takiej katastrofy to się równa, jakbyście zaatakowali Stany Zjednoczone ze wszelkimi tego konsekwencjami, jeżeli by to zostało publicznie powiedziane, no to wtedy może by to zapobiegło tej katastrofie, bo w tym momencie to rzeczywiście sytuacja jest taka, że ci zbrodniarze są zdolni do wszystkiego i mogą taką katastrofę zrobić.
Ale to też pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych są jeszcze rozsądni politycy i ten postulat jest jak najbardziej, że tak powiem, oczywisty w tej sytuacji. Przypominam, że on już raz zadziałał, nie tylko mówię o konflikcie kubańskim tam w latach ubiegłych 60. i tak dalej za prezydenta Kennedy'ego, ale o ostatnich groźbach sprzed tam, zdaje się, trochę przed pół roku czy trochę więcej, kiedy Rosja groziła użyciem ładunków nuklearnych, taktycznych. Może to mniej było niż pół roku. I wtedy Stany Zjednoczone zagroziły, że użyjemy broni konwencjonalnej i zniszczymy na przykład waszą flotę czarnomorską. No wyparuje jednego dnia. Chcecie? No i Ruskie, a nie chcemy, ogon pod siebie i spieprzają. Także Zachód jeszcze ciągle ma przewagę militarną, technologiczną i wszelaką i tylko problem jest, że nie chce jej wykorzystać i dlatego giną niewinni ludzie.
A to amerykańscy senatorzy Lindsey Graham i Richard Blumenthal. A teraz zobaczmy, jak wyniki naszej sondy, jak zareaguje Zachód na próbę przewrotu w Rosji. Otóż Zachód na próbę przewrotu w Rosji według 12% naszych głosujących widzów wesprze Putina. Według 21% wzmocni Ukrainę przeciwko Putinowi. A według 62% nie zrobi nic. 5% inaczej.
No to pokazuje to, co powiedziałem, że no, na poziomie ludzkim, bo oczywiście nasza nadzieja jest w Bogu i tu też Grzegorz mówił, że Ukraińcy się modlą, tam jest bardzo dużo ewangelicznych chrześcijan, czyli tych, którzy nie tam kucypały biskupów, ale słowo Jezusa za najwyższą wartość sobie uważają, przyjmują, że ta no, ofensywa też modlitewna, ona powoduje, że państwo, które było skazane na pożarcie, nie? Wszyscy myśleli, my też zresztą w pierwszych dniach wojny, no, nie mieliśmy jasności, choć bardzo mocno modliliśmy się i kibicowaliśmy i od razu mówiliśmy, że to jest wojna całego zachodniego świata, to istniała wielka groźba. Zresztą później się tam powtarzała też w następnych miesiącach, że jednak Ukraina nie wytrzyma. Ale to, co teraz widzimy, to co te wieści, które przywieźli Grzegorz z Marcinem, tam właśnie z Odessy, z okolic tej katastrofy humanitarnej przy Nowej Kachowce, to pokazuje, że ci ludzie są niesamowicie twardzi. Że to, wiecie, takich twardych ludzi jak Ukraińcy, to, no, to chyba w świecie nie ma. Że Bóg jeszcze dołożył to błogosławieństwo, że pomiędzy nimi są już setki tysięcy, a może dzisiaj już nawet to parę milionów jest ewangelicznych chrześcijan. Że to jest ogromny atut duchowy państwa ukraińskiego, narodu ukraińskiego. I dlatego no, tak optymistycznie patrzymy w przyszłość. Pomimo tego, że przeciwko są siły diaboliczne, siły zła, że Zachód działa opieszale, słabo, nieadekwatnie do sytuacji i traci kolejne, następne okazje, to ten upór, ta wola walki, to umiłowanie do wolności narodu ukraińskiego jest tak wielkie, że choć nikt na nich nie stawiał, to jest tak jak wojna Dawida z Goliatem, to Dawid wygrywa.
Zobaczmy jeszcze też, co wczoraj podczas spotkania Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie mówił właśnie Marcin po powrocie z Ukrainy o tym, jakie jego wrażenia właśnie tego, jak Ukraińcy sobie radzą z tą sytuacją.
Zresztą obszar, w którym też byliśmy, to przecież cały czas jest obszar, najpierw był nawiedzony przez Rosjan, który okradli wszystkich, później był nawiedzony przez powódź, a teraz jest nawiedzany przez te losowe ostrzeliwania, bombardowania, bo przecież te obszary, przez które przejeżdżaliśmy, to one płonęły, w sensie były na świeżo czymś ostrzelane, więc to cały czas tak, więc tą konkretną osadę, w której byliśmy, spotkały te trzy plagi, oni się raczej stamtąd nie zamierzają wynosić, no i ogólne wrażenie z narodu ukraińskiego dla mnie jest bardzo pozytywne. Też miałem okazję pierwszy raz w życiu zobaczyć Ukrainę, pierwszy raz w życiu spotkać się z Ukraińcami na ich ziemi. No, ja jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu, bardzo się cieszę, że się udało zrobić wszystko, co zamierzaliśmy zrobić i że mogłem poznać Ukrainę, naród ukraiński. Same, powiedziałbym, pozytywne wrażenia z mojej strony.
Rosjanie, powódź, bombardowania, ale oni nie chcą wyjeżdżać, jednak dalej zostają i będą odbudowywać swoje domy, będą bronić swojego kraju.
Ciekawe, że na tych obszarach, okolice Odessy, Polaków już jest mało, tam polska pomoc nie dociera, ale chrześcijanie z Rumunii wspomagają i ten kościół, z którym nawiązaliśmy współpracę, kościół z Odessy, ma też wielu pomocników właśnie spośród chrześcijan w Rumunii. Także to też jest polsko-rumuńska akcja. Dziękujemy wszystkim wam, którzy wspieracie naszą telewizję. Dużo tam o tym nie mówimy, bo już pewnie byście się tam jakoś znudzili, czy wiadomo, pomagamy, ale widzicie, że mamy w swoich szeregach ludzi, którzy ryzykują swoim życiem, tak jak Grzegorz i Marcin tym razem, ale też innych, bo tu kilka osób jeździło. Grzegorz zwykle jest tym głównym, ale zawsze bierze kogoś do pomocy. No i cały czas pomoc materialna na taką skalę, na jaką możemy. Także dzięki wam, waszym wpłatom, także dziękuję każdemu z was, kto pamięta o nas w comiesięcznym wsparciu i w tej akcji, że 1000 osób, 1000 serc, niekiedy mówimy 1000 gitar nam co miesiąc gra.
Michale, a ile dzisiaj już gra?
Dzisiaj, jak liczyłem przed programem, ile jest właśnie tych gitar, no to wyszło, że jest już 700.
Wow, to...
700. Jeszcze 300. Jeszcze 300 do piątku.
Dziękujemy wam, dziękujemy Michale, że tu regularnie dopingujesz nas do tego celu, bo musimy pamiętać, są idee, są wartości duchowe i moralne, ale to wszystko potrzebuje, że tak powiem, wsparcia materialnego. Nie da się zrealizować, to profesor Zybertowicz, tak już dzisiaj niesławny, bo stanął po stronie tego obozu, który zwalcza chrześcijan w Polsce, który niszczy system obywatelski i demokratyczny, ale powiedział, że prawda zwycięża nie bez oręża, czyli do tego, żeby zwyciężyć, nie wystarczy mieć tylko rację, tylko musi być wsparcie. Przede wszystkim właśnie wsparcie ludzi, wsparcie materialne, wsparcie w mediach społecznościowych. Będziemy o tym w tym tygodniu jeszcze z wami rozmawiać. Także bardzo dziękuję każdemu, kto to rozumie i zachęcam tych, którzy się wahają w tej chwili, żebyście rozważyli dodanie nam otuchy, dodanie nam zachęty, bo wiecie, że tam, że tak powiem, czynników zniechęcających to trochę mamy, nie? A to, że wy nas wspieracie, to jest bardzo poważna zachęta i to jest zachęta stała. To też jest sól w, że tak powiem, oku naszych wrogów, że pomimo ich knowań, pomimo tego, że próbują nas jakoś oczernić, wiecie, propagandę i telewizja publiczna i sądy i prokuratura przeróżną tam sączą, to wy jesteście z nami. To jest naprawdę dla nas zachęta, a dla nich zapowiedź chyba klęski w dłuższym czasie. Tu ciekawą rzecz przeczytałem w mediach głównego, powiedzmy, nurtu, nie? No bo tak nawet, niech będzie, redaktor wyrwał.
To nurt.
Nurt.
Może być czysty, może być nieczysty, ale nurt.
Może i nurt być główny z zbiornika tak zwanego fekalnego też, nie? Może się zdarzyć. No ale w głównym nurcie, powiedzmy, na Onecie, wydaje mi się, że to znalazłem, redaktor wyrwał, ocenia też tę sytuację i pisze takie ciekawe rzeczy. Tak, nie wiedziałem, czy on to pisze do Rosjan, czy do Polaków. No bo pisze po polsku, to do Polaków, nie? Ale mówi o Rosjanach.
Akurat redaktor wyrwał, to nie.
No ale mówi o Rosjanach takie oto rzeczy, że to skomuszałe społeczeństwo azjatyckie, no ono ma taką cechę, że boi się władzy. I jak władza robi jakieś paskudne rzeczy, to społeczeństwo rosyjskie się wycofuje, chowa się. Tu mamy ten fragment, nie? Że ważną cechą rosyjskiego narodu, tu już czytam, jest głębokie wycofanie w stosunku do władzy. I tu mówię, nie wiem, czy to jest do Polaków, czy do Rosjan. Nie? Kiedy naturalnym odruchem społeczeństw demokratycznych, no cóż, to rozumiem, że chyba to jest apel do Polaków, jest wymiana złej władzy w demokratycznych wybuchach, reakcją Rosjan na złą władzę jest chęć znalezienia się od niej jak najdalej. No i teraz to chyba do Polaków jest, nie? Czy to tam Rosjan, to tam już my tam im nie pomożemy, nie? Ale ciekawe, ciekawe obserwacje redaktor wyrwał na temat społeczeństwa właśnie takiego katokomunistycznego, które jest zastraszone i ma feudalną mentalność chłopów pańszczyźnianych i wolnego, który rozumiem, że redaktor wyrwał, pochwala to wolne, obywatelskie, demokratyczne społeczeństwo. Co robi ze złą władzą?
Patrzcie. Wymienia.
Wymienia. No.
Takie rzeczy, no ciekawe. No, no akurat Onet, no to by teraz chyba faktycznie jest po stronie takiej, żeby wymienić.
No tak, ale...
Ciekawe, czy jak się ale, wymieni, to już...
No właśnie, czy też będzie chciał wymienić na dobrą. Bo na razie to opcje, które nam katokomuna w Polsce proponuje, to jakie? Zamienił stryjek, sikierkę na... No kijek, nie? Albo tak. Inaczej inne, z deszczu podrynne, nie? A my chcemy wolnej Polski.
A tu nawet jest jeden
czekamy na wolnych Polaków.
W sprawie Maciej Kowalski, pastorze Pawle, miał pan rację do Konfederacji. Już dzisiaj są na trzecim miejscu 13%, a PiS 32%. Będzie cicha koalicja.
Razem...
No już Mencen głośno mówi, tydzień temu mówił, że absolutnie nie, a teraz już mówi, że wszystko jest na stole.
A czy ja nie mówiłem, że to jest trzy kropki? Czy ja nie mówiłem? To przecież... Słuchajcie, ja, że tak powiem, uczyłem się polityki na UPR-ze. Czyli, wiecie, zauroczenie Korwinem, później pierwsze jakieś takie no, rysy na wizerunku, pułkownik, dzisiaj już generał Kukliński, nie? To przecież Putin twierdził, że to zdrajca, a Jaruzelski jest bohaterem dla niego, nie? Ty. I on jest wolnym Polakiem, on chce nas do wolności jakieś, to przecież ta zjata normalny, nie? I mentalność katokomuny zwykłej, nie? I tam później coraz więcej różnych takich rzeczy. Także wiecie, no toż ja ich znam jak łyse konie, to byłaby obraza koni, nawet tych łysych, nie? Także no, rozsądny człowiek to wie, że to jest katokomuna i tyle, nie? To zresztą mówiliśmy o tych podpisach, tu, że znowu towarzysza Brauna odgrzali tam na tej na tych konwenansach. Nie? Także widzicie, to cały czas jest katokomuna i ruska onuca. No i nie ma tu, że tak powiem, żadnej nadziei, że oni coś zmienią, nie? To jest tylko wentyl. To jest wentyl, który komuniści zbudowali, żeby głupich oduraczać, nie? Tak już powiem po rusku, nie? Także to jest tylko po to jest UPR, a potem Konfederacja, nie? No i w końcu tam się tego nauczyłem, no i jak wiecie, zerwaliśmy z tym towarzystwem, teraz to tam nowi zrywają, nie? Już ten przecież wolnościowcy, ten poseł Sośnierz, no to on mniej więcej tyle w UPR-ze, co i ja, nie? On trochę młodszy, ale on tam w młodzieżówce, ja już tam byłem trochę stary wtedy, ale mniej więcej tyle lat stażu, no i on dopiero teraz zobaczył, że Korwin zły. No, słabo patrzył chyba. No, ale... Można, myślę, to zostawić między bajki. Jedynie jest tylko duże zagrożenie, bo władza korumpuje ludzi. Nie tylko korumpuje tych ludzi, wiecie, którzy są we władzy i o tym mówiłem wielokrotnie niedawno. Taki program mieliśmy w zeszłym tygodniu, gdzie dużo o tym mówiłem, że my potrzebujemy moralnych przywódców, nie? Potrzebujemy moralnego narodu, nie? Żeby on wydał z siebie moralnych przywódców, bo jak mamy niemoralny naród, no to on wydaje z siebie niemoralnych przywódców, no i wszyscy są zadowoleni, no czy ludzie moralni są niezadowoleni, ale mówię, wszyscy pozostali, mówi wodzu prowadź, no i tyle, nie? Że potrzebujemy moralnego narodu, potrzebujemy moralnych przywódców, no i tu nie ma innej drogi, przynajmniej świat nie zna innej drogi, jak właśnie przez Jezusa Chrystusa. Państwa protestanckie stały się moralne właśnie przez zwrot do Biblii i osobistej wiary w Jezusa Chrystusa znacznej części obywateli. I tak się zrodziły te społeczeństwa, odważne społeczeństwa obywatelskie, które zmieniają władzę złą, jak mówi redaktor, wyrwał, nie? Żeby go, jak prokuratura chce, niech wyrwała, wyrwała normalnie, nie?
To on takie tutaj wywrotowe rzeczy pisze. Komentatorzy się martwią, że znowu będzie zarzut o znieważenie narodu polskiego.
No, jak ktoś to wyrwał? O ruskich, wiecie, teraz trzeba za pomocą no, alegorii.
To, no to jak cytowałeś Biblię, to też
a, no, nie,
to Paweł
no,
to, tamte widzisz, na to.
No i właśnie sędzia tak skonstatował, on się nas nie boi. I dlatego musimy mu pajdę wlepić. Nie? Będą próbowali zastraszyć mnie jeszcze inaczej. Ale sędzia powiedział, no, on się nie może nas nie bać. No, to znaczy o mnie, tak, ale mam nadzieję, że wy też się ich nie boicie. I też jesteście gotowi płacić cenę za wolność, bo to właśnie o to chodzi. Czy znajdą się tacy, ludzie, wariaci tacy w społeczeństwie, którym wolność jest cenniejsza niż ich życie? No to jest pytanie, każdy naród musi sobie to pytanie zadać i dopiero jak się tacy ludzie znajdą, wtedy naród zyskuje wolność, niepodległość i różne takie. A oni chcą, żebyśmy się ich bali, tych naszych nadzorców, niewolników, nie? No i dlatego telewizja Idź Pod Prąd jest tak zwalczana, bo my się nie boimy i my zarażamy innych tym, żeby się nie bali. Po to jest telewizja Idź Pod Prąd.
Nie lękajcie się.
Oj, Czarek, ty sobie też procesik za znieważenie. To święty taki jest jeden.
Dzisiaj imieniny Jana i Pawła.
I Jana, Pawła i Krystyny może. I tak dalej.
A propos tego, co mówiłeś, to w Kraśniku ciągle można obejrzeć wystawę Biblii w innym miejscu niż była, ale w bibliotece przy ulicy Zielińskiego 3.
To w Kraśniku Fabryczny,
Kraśnik
tak zwany.
Fabryczny, tak zwany. Od jeszcze do piątku, od 11 do 17 można przychodzić, obejrzeć, zostać oprowadzonym, spotkać się też właśnie z... Jak to się nazywa?
Można dotknąć nowonarodzonego chrześcijanina. To jest też ciekawe, bo oprócz eksponatów jest też żywy, nowonarodzony chrześcijanin.
Żeby się nie poczuł dotknięty.
Zobaczcie, te procesy, a jest ich tak rocznie około 3000, to tylko katolicy. Tylko ich uczucia można dotknąć, no my jakoś przeżywamy. Chociaż różne rzeczy nam robią, fekaliami oblewają nasze siedziby, niszczą nam samochody, palą, demolują, piszą tam kochać sekty, nie? Tylko inaczej, tam takim innym, bardziej język miłości ludzi religijnych, a my jakoś tam tu uczuć religijnych nie podnosimy w temacie, a oni podnoszą. No widzicie, no taka nierówna ta... potyczka, no ale mówię, idziemy po wolność, idziemy dalej, także cieszymy się, że mogliśmy dzisiaj z wami też rozmawiać właśnie o tej trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą i dalej zachęcamy wszystkich do modlitwy, bo Jezus jest Panem historii. Wielu władców tego świata, zobaczcie sobie psalm drugi, przeczytajcie sobie, ci co nie wierzycie w Boga, weźcie sobie tylko jeden psalm drugi. I zobaczcie, czy on nie opisuje tej rzeczywistości. No, a to prawie 3000 lat temu mniej więcej napisane. Jaka mądrość jest w Biblii. Psalm drugi. Przeczytajcie sobie dzisiaj a propos tych Putinów, tych teatrów i zwrotu do Jezusa Chrystusa. I co Jezus, co Bóg myśli o takich różnych teatrzykach jak Putin, Prigożyn czy różne inne tego typu marionetki.
Psalm drugi, zatem lektura na dziś, a dziś jeszcze o 17 oczywiście serwis informacyjny, na 18 w dogrywce dr Josh Saxton, pastor Northland Church na Florydzie. Dlaczego chrześcijanie przegrywają w Stanach Zjednoczonych?
I jak to zmienić, nie? No bo my nie tylko, że tak powiem, no analizujemy rzeczywistość i docieramy do korzeni przyczyn zła, ale mówimy, jak to zmienić. To jest nasze główne poselstwo.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli redaktor Michał Fałek. Dziękuję.
Dziękuję wam, dziękuję drodzy widzowie.
I pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.